o możliwości sprawdzenia obecności. Zamykam tablicę do sprawdzania obecności. Na 37 radnych po raz pierwszy pojawiła się liczba radnych, która umożliwiła osiągnięcie kworum. W takim razie rozpoczynam dzisiejszą sesję Rady Miasta Poznania. Bardzo serdecznie przepraszając Państwa na sali i mieszkańców Poznania za niesubordynację tych radnych, którzy uniemożliwili ogłoszenie sesji punktualnie o godzinie 9. Mam nadzieję, że takich przerw już nie będzie w dniu dzisiejszym. Szanowni Państwo, do dzisiejszego porządku obrad zostało zgłoszonych kilka poprawek. Po pierwsze, Państwo już macie uzupełnione w internetowym asystencie radnych, macie Państwo już zawartą nową wersję projektu uchwały z dodatkowymi punktami. Pan prezydent zgłosił, czy prosił o uzupełnienie porządku obrad dzisiejszej sesji o projekt uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie stwierdzenia przejścia porzuconych pojazdów na własność Miasta Poznania z mocy ustawy. I to się znalazło w punkcie 27 naszych dzisiejszych obrad. Pan prezydent również skierował prośbę o uzupełnienie porządku obrad dzisiejszej sesji o dwa projekty uchwał w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczek na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę 22/203/527 Rady Miasta Poznania 2007 Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2008 rok. Te projekty uchwały o numerach 552 i 553 znalazły się w porządku obrad jako punkty 28a i 28b. Szanowni Państwo, Pan Prezydent dzisiaj rano skierował do Pana Przewodniczącego pismo, które pozwolę sobie odczytać. Informuję Pana Przewodniczącego, że wycofuję z Biura Rady Miasta Poznania niżej wymienione projekty uchwał Rady Miasta Poznania. Po pierwsze, w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu zarządowi dróg miejskich w Poznaniu. Projekt uchwały 477/08. Po drugie, w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, projekt uchwały 478/08a. I po trzecie, w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku, projekt uchwały 479/08. Te projekty uchwały były zapisane w naszym porządku w punkcie 19, 20, 21. One z dzisiejszego porządku zostały wykreślone. Szanowni Państwo, zostały zgłoszone propozycje dwóch stanowisk. Projekt stanowiska zgłoszony przez radnych Jakuba Jędrzejewskiego, Macieja Zawieje i Szymona Wachowiaka. Zwracają się oni z uprzejmą prośbą o nadanie biegu projektowi stanowiska w sprawie stworzenia spójnej koncepcji komunikacji i identyfikacji audiowizualnej w nowym ZOO w Poznaniu oraz zabezpieczenia środków na jej realizację. Wprowadzając stanowisko podczas najbliższej sesji Rady Miasta Poznania. Mam pytanie do inicjatorów tego projektu stanowiska. Czy jest on już był skierowany do Biura Rady, tak? Projekt stanowiska, drodzy Państwo, otrzymał numer PU-S/560/08. Jest wpięty również, jak tu otrzymuję informację, do internetowego asystenta radnego. Szanowni Państwo, i do nas będzie należało, czy taki projekt stanowiska będziemy chcieli do porządku dzisiejszej sesji wprowadzić. Rozumiem, że głos panów radnych jest głosem, inicjatorów tego stanowiska jest głosem za. Czy jest głos przeciw? Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, ja w innej sprawie, ale...
A to za chwileczkę w takim razie, panie radny.
Nie, ale to jest w sprawie, która już, o której pan przewodniczący mówił, więc jeśli można tylko jedno zdanie pytania, bo zwykle pan prezydent, kiedy wprowadza do porządku obrad jakieś uchwały, no przedstawia nam argumentację, dlaczego wprowadza te projekty uchwał. Ja chciałem poznać powody wycofania projektów uchwał przez pana prezydenta. Czy pan prezydent zamierza poddać te projekty uchwał ponownej analizie, czy będą nowe projekty uchwał? Jeśli można by chociaż krótkie uzasadnienie poznać, byłbym wdzięczny.
To w takim razie za chwileczkę, na razie obradujemy nad propozycją wniesienia bądź nie wniesienia projektu stanowiska w sprawie stworzenia spójnej koncepcji komunikacji i identyfikacji audiowizualnej. O tym za chwileczkę będziemy mówili. Czy jest głos przeciwny wprowadzeniu takiego stanowiska, projektu stanowiska do porządku dzisiejszych obrad? Nie widzę. W takim razie bardzo proszę państwa radnych o... Czy inicjatorzy mają pomysł, w którym miejscu? Na końcu. Jako 28C. Szanowni państwo, w tym momencie, no może wpierw przegłosujmy, tak? Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku dzisiejszych obrad projektu stanowiska w sprawie stworzenia spójnej koncepcji komunikacji i identyfikacji audiowizualnej w Nowym ZOO w Poznaniu oraz zabezpieczenia środków na jej realizację? Bardzo proszę państwa radnych o oddawanie głosów. Czy wszyscy radni obecni na sali oddali swój głos? Zamykam głosowanie. 20 radnych za, nikt nie był przeciwny, 6 osób się wstrzymało. Projekt uchwały został wprowadzony do naszego porządku obrad. Ja proponuję, żeby nadać mu w naszym porządku dzisiejszym numer 28C. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, został zgłoszony również drugi projekt stanowiska, zgłoszony przez pana radnego Przemysława Markowskiego w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie podjęcia działań dla wzmocnienia sportu poznańskiego. Ja może poproszę inicjatora tego stanowiska, tak? O uzasadnienie, tak? Jeżeli mogę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ostatnio sprawy w sporcie poznańskim działy się dosyć dynamicznie. W moim odczuciu, w odczuciu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, z pewną szkodą dla sportu kwalifikowanego, dla sportu drużynowego. Chodzi przede wszystkim o wycofanie się z ekstraklasy siatkarek, o wycofanie się siatkarzy z pierwszej ligi i o przeniesienie swojej sportowej działalności futsalowców do PNIEW. Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji należy podjąć wszelkie działania, aby tę sytuację naprawić, żeby tę tendencję odwrócić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem projektu stanowiska Rady Miasta Poznania w sprawie podjęcia działań dla wzmocnienia sportu poznańskiego? Proszę o oddanie głosu i proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. Bardzo proszę o tablicę do głosowania. Oddajemy głos, szanowni państwo. Pani radna Pałszek, bardzo proszę o oddanie głosu. Bardzo dziękuję. Czy wszyscy radni obecni na sali oddali swój głos? Sądzę, że tak. Zamykamy tablicę do głosowania. 22 radnych było za. Nikt nie był przeciwny i 3 osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Proponuję, żeby omawiany projekt stanowiska uzyskał numer 28D. Dobrze. Szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś inne propozycje związane z uzupełnieniem porządku obrad? W takim razie, jeżeli nie ma, to nim jakby przyjmiemy w ten sposób porządek obrad, szanowni państwo, miałbym prośbę może o to, żeby pan prezydent się ustosunkował do pytania pana radnego Szynkowskiego w sprawie wycofania projektów związanych z deszczówką. Pan radny Szynkowski zadał pytanie o motywy wycofania tych projektów, trzech projektów uchwał związanych z deszczówką. I jeżeli można byłoby na gorąco udzielić odpowiedzi, to bardzo proszę, pan prezydent, jest wystąpień.
Prosił mnie o to pan prezydent Kruszyński dzisiaj rano, ponieważ on jako autor czy osoba odpowiedzialna za redagowanie tych uchwał widzi potrzebę jeszcze dodatkowych konsultacji w odniesieniu do tychże uchwał i w związku z tym taki wniosek złożyłem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w takim razie zakończyliśmy obradowanie nad porządkiem obrad. Pan radny Szynkowski ponownie raz jeszcze, bardzo proszę.
Tak, no dziękuję panie przewodniczący. Trudno to panie prezydencie uznać za wyczerpującą odpowiedź. Dlatego może na przyszłość warto, jeżeli jeden z członków zarządu miasta przekazuje prośbę o wycofanie projektu uchwał, żeby chociażby pokrótce przedstawił członkowi miasta zastępującemu go na sesji Rady Miasta powody, tak żeby radni mogli również o tych powodach się dowiedzieć. Dziękuję.
Pan prezydent Jerzy Stępień ponownie.
Ja uważam, że taka formuła jak potrzeba dodatkowego skonsultowania projektu jest wystarczającą odpowiedzią. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu drugiego, komunikaty. Czy ktoś z państwa radnych chciałby wygłosić komunikat? Komunikat pan radny Przemysław Foligowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, witam wszystkich bardzo serdecznie. Krótki komunikat. Szanowni państwo, w 2009 roku przypada 90. rocznica osiedlenia się w Poznaniu Feliksa Nowowiejskiego, a w 2010 roku 100. rocznica skomponowania przez Feliksa Nowowiejskiego pieśni Rota. W związku z powyższym złożyłem w biurze rady projekt stanowiska w sprawie ogłoszenia roku 2010 rokiem Roty Feliksa Nowowiejskiego, z tym, że ten projekt będzie, że tak powiem, procedowany w normalnym trybie, przejdzie przez właściwe komisje zgodnie z dekretacją pana przewodniczącego. Natomiast chciałbym państwa o tym fakcie poinformować i prosić, apeluję do wszystkich o to, byśmy się włączyli w przygotowania. Mam nadzieję, że uda się ten rok 2010 ogłosić rokiem Roty Feliksa Nowowiejskiego, bo jest to naprawdę ważne wydarzenie o takim bardzo patriotycznym i historycznym znaczeniu dla naszego miasta. Myślę, że też kulturalnym w kontekście starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Dlatego wszystkich bardzo serdecznie do tego zachęcam. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Z komunikatem również chce wystąpić pan radny Michał Grześ. Bardzo proszę.
Jako przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Polityki Mieszkaniowej w związku z wycofaniem projektów uchwał dotyczących deszczówki, a szczególnie regulaminu regulaminu wodno-kanalizacyjnego, w skrócie to nazwie dokończenie komisji, które miało się odbyć gospodarki komunalnej dzisiaj w przerwę śniadaniową, jest nieaktualne, tak więc komisja została zakończona w piątek i tego dokończenia nie będzie, także komisji w przerwie również nie będzie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Nie widzę innych zgłoszeń w punkcie drugim komunikaty. Przechodzimy do punktu trzeciego, oświadczenia. Wolę oświadczeń, wygłoszenia oświadczenia przed sesją zgłosiło dwóch radnych, pan radny Norbert Napieraj i ja. Musicie państwo wiedzieć, że zrobiłem to przed sesją, sobie samemu. Bardzo proszę, pan radny Norbert Napieraj w pierwszej kolejności.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, szanowni państwo. Oświadczenie, które chciałbym dzisiaj państwu zaprezentować, przygotowałem nie na kanwie dzisiejszych wydarzeń, które miały miejsce między 9 a 10 w tej sali, które specjalnie nie są powodem do dumy. Przygotowałem je zupełnie niezależnie, aczkolwiek to, co wydarzyło się dzisiaj, jedynie potwierdza, jak sądzę, słuszność tego, co chciałbym państwu zaprezentować. W ostatnim czasie nasiliło się zjawisko, które bez zbędnej przesady można określić już w tej chwili plagą Rady Miasta Poznania. Mam na myśli spóźnianie się radnych zarówno na sesję, jak i posiedzenia komisji, co skutkuje znacznym opóźnieniem rozpoczęcia posiedzeń bądź ich wznawiania po przerwach, a w skrajnych przypadkach takie przypadki były również odwoływaniem posiedzeń. Sytuacja ta jest skandaliczna co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, To jest rażące lekceważenie wyborców, którzy powierzyli każdemu z nas mandat, który sprawujemy, między innymi w tej sali, na posiedzeniach, które się odbywają. Po drugie, to jest lekceważenie koleżanek i kolegów radnych, którzy punktualnie przybywają na sesje i posiedzenia komisji. I po trzecie, to jest drwina z gości, którzy w sesjach, w komisjach biorą udział. Mam na myśli urzędników Urzędu Miasta Poznania, mam na myśli mieszkańców Miasta Poznania, przedstawicieli środków komunikowania masowego. I zapewniam, że nie chodzi mi tutaj o jakieś pojedyncze, sporadyczne przypadki spóźnienia się jednego czy drugiego radnego, bo to może się zdarzyć zawsze, ale o zjawisko notorycznego lekceważenia swoich obowiązków, niepełnionych, przypomnijmy, za darmo, tak? Nikt z nas nie pełni tych obowiązków całkowicie społecznie. W związku z powyższym zwracam się do Prezydium Rady Miasta Poznania o przygotowanie projektu uchwały wprowadzającego kary finansowe dla radnych za spóźnienia się na posiedzenia Rady Miasta oraz posiedzenia komisji. I skoro czas to pieniądz, to najwyższy czas, aby notoryczni spóźnialcy na własnej skórze i własnym portfelu odczuli prawdziwość tej sentencji. Tym bardziej, że nie mają skrupułów, kiedy marnują cenny czas, wyliczalny czy przeliczalny czas innych osób. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Wniosek pana radnego oczywiście przekażę na ręce pana przewodniczącego Ganowicza i będzie to zapewne temat jednego z najbliższych konwentów. Ja pozwolę sobie powstać do wygłoszenia mojego oświadczenia z tego miejsca. Szanowni państwo, zakończyły się wczoraj czwarte Poznańskie Dni Recyklingu. Doroczne święto wszystkich tych, którzy myślą o tych sprawach bardzo poważnie w naszym mieście. Rada Miasta i Urząd Miasta wraz z jedną z organizacji pozarządowych, Agencją Informacji i Ochrony Środowiska, jest jednym z organizatorów tego przedsięwzięcia. To całotygodniowy cykl różnych wydarzeń, konferencji adresowanych do mieszkańców, do radnych, do pracowników urzędu, do wszystkich zainteresowanych. To wycieczki szkół na instalacje gospodarki odpadami. To również zabawa i finał podczas niedzielnego finału na Starym Rynku. Chciałbym w tym miejscu tradycyjnie już za każdym razem na zakończenie tych corocznych dni recyklingu złożyć serdeczne podziękowania tym osobom, które bardzo mocno pomogły w organizacji tego wydarzenia. Chciałbym podziękować panu prezydentowi Mirosławowi Kruszyńskiemu i przewodniczącemu Rady Miasta Poznania panu Grzegorzowi Ganowiczowi za objęcie honorowego patronatu tym dniom. Serdecznie bardzo dziękuję dyrektorowi Wydziałowi Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, pani dyrektor Bożenie Przewoźnej, dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, panu Leszkowi Kurkowi i dyrektorowi Biura Kształtowania Relacji Społecznych, panu Włodzimierzowi Groblewskiemu za olbrzymią pomoc w organizacji wszystkich najdrobniejszych szczegółów naszych czwartych poznańskich dni recyklingu. Serdeczne podziękowania również kieruję na ręce pana Józefa Rapiora i jego zespołu z Wydziału Gospodarki Komunalnej za olbrzymią pomoc. Za nieocenioną pomoc rzecznikowi prasowemu prezydenta i Urzędu Miasta pani Annie Szpytko. Wszystkim pracownikom i dyrekcji Biura Rady Miasta Poznania za ogromną pomoc. I panu dyrektorowi Solarskiemu z Wydziału Organizacyjnego. I wszystkim tutaj niewymienionym za olbrzymią pomoc w organizacji tych dni recyklingu. To, tak jak mówiłem, coroczne wydarzenie promujące recykling, promujące racjonalne zachowania w tej dziedzinie w naszym mieście. Jest to jedna z niewielu, albo jedyna tej rangi, tej roli impreza w mieście, która wszystkie nasze miejskie założenia związane z gospodarką odpadami promuje. I wszystkim państwu jeszcze raz serdecznie za tę pomoc, osobom wymienionym i niewymienionym ogromnie dziękuję. Szanowni państwo, zakończyliśmy punkt trzeci oświadczenia. W tej chwili przechodzimy do punktu czwartego, interpelacje i zapytania. Do dzisiejszej sesji interpelacje złożyli następujący państwo radni. Pan przewodniczący Andrzej Nowakowski w sprawie statusu prawnego lokalu numer 3 przy ulicy Ugory 89 i sytuacji zamieszkałej tam pani Zdzisławy Sadowskiej. Pana Macieja Zawiei w sprawie umożliwienia zamontowania koszy na śmieci na ulicy Ściegiennego 10 przy gimnazjum numer 50 imienia Lotnictwa Polskiego. Pana radnego Macieja Zawiei w sprawie naprawy chodnika przy ulicy Rakoniewickiej na odcinku od wiaduktu Górczyńskiego. Pana Macieja Zawiei w sprawie rewitalizacji kaponiery kolejowej XIX-wiecznego zabytku architektury militarnej znajdującego się poniżej betonowej konstrukcji przejścia podziemnego pod rondem kaponiera. Pana radnego Macieja Zawiei w sprawie umożliwienia zamontowania koszy na odchody dla zwierząt na osiedlu Świc i pana radnego Macieja Zawiei w sprawie utraty przez miasto budynku przy ulicy Matejki 50. Również pana radnego Norberta Napieraja w sprawie wpływu polityki samorządu miasta Poznania na korzyści życia w mieście. Pana radnego Norberta Napieraja w sprawie kosztów wyjazdów zagranicznych prezydenta i jego zastępców, wyższych urzędników oraz radnych miasta Poznania. Jedna interpelacja, przepraszam, pana radnego Przemysława Feligowskiego w sprawie przygotowań do akcji oznaczania chipowania psów. Czy państwo radni chcą te oświadczenia, te interpelacje wygłosić? Zapytuję pana radnego Macieja Zawieję. Chciałby dwie wygłosić. Bardzo dziękuję. Pana radnego Norberta Nabieraja nie chce wygłosić. I pan radny Przemysław Foligowski nie chce wygłosić. W takim razie do wystąpienia publicznego w sprawie dwóch interpelacji zapraszam pana radnego Macieja Zawieję.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Dwie krótkie interpelacje pozwolę sobie państwu przeczytać. Uprzejmie proszę o informację, czy w związku z planowanym w roku przyszłym remontem ulicy Roosevelta i Ronda Caponiera przewidziana jest rewitalizacja kaponiery kolejowej XIX-wiecznego zabytku architektury militarnej znajdującego się poniżej betonowej konstrukcji przejścia podziemnego pod rondem Caponiera. Wspomniany wyżej remont jest znakomitą okazją, by uratować cenny zabytek budownictwa fortyfikacyjnego, znajdując współczesną funkcję dla tej budowli. Dobrym przykładem jest stacja metra w Berlinie, Citadele, która nawiązuje wystrojem architektonicznym do pobliskiej Citadeli w Berlinie Spandau. To jest pierwsza interpelacja. Druga dotyczy w sprawie utraty przez miasto budynku przy ulicy Matejki 50. Uprzejmie proszę o informację w sprawie utraty przez miasto budynku przy ulicy Matejki 50. W ostatnich latach miasto straciło dwa budynki na Zagórzu i na Wierzbięcicach, które musiało oddać związkom wyznaniowym. Podobno przegrało też budynek na ulicy Matejki 50. To zatem się spytałem, czy to prawda, że miasto przegrało ten budynek między innymi dlatego i musiało się stamtąd wyprowadzić Straż Miejska? I w związku z tym powyższym proszę o ustalenie się tych dwóch interpelacji w formie pisemnej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, bardzo proszę państwa radnych o zgłaszanie się do zadawania zapytań. Jako pierwszy wystąpi pan radny Michał Grześ. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, 8 pytań. Postaram się jak najszybciej. Pierwsze pytanie dotyczy ulicy Chwaliszewo, numery domów 74, 75, 76. Mieszkańcy pytają się, kiedy będzie wykup i kiedy będą mogli wykupić mieszkania z racji tego, że 5 lat karencji, które w zarządzeniu prezydenta zostało wyznaczone po remoncie, już dawno minęło. Jednocześnie następne pytanie dotyczy Chwaliszewa 76. Mieszkanie 2. To mieszkanie było dane z policji. Chciałbym się dowiedzieć, kto jest właścicielem tego mieszkania. Czy miasto, czy policja i czy będzie możliwy wykup tego mieszkania. Następne pytanie, Stolarska 2. Chciałbym się dowiedzieć, jaka jest aktualna sytuacja, ponieważ ostatnia odpowiedź z maja mówiła o tym, że się szuka spadkobierców, którzy według relacji mieszkańców zginęli w czasie II wojny światowej. W związku z tym chciałem się dowiedzieć, czy jakiś spadkobierca się znalazł, a może komuś się udało testament w ostatnim czasie napisać. Także chciałbym wiedzieć, jaka jest aktualna sytuacja. Pytanie trzecie. Schronisko na Głuszynie, które przekazaliśmy do szkoły, od września jest w szkole. Rzeczywiście była to bardzo dobra decyzja. Zaczęło się tam bardzo dużo rzeczy dziać, remonty. Myślę, że była to naprawdę dobra decyzja. Natomiast przed przekazaniem, półtora miesiąca, w sierpniu i lipcu, na schronisku była kartka, że z powodu braku miejsc schronisko na Głuszynie jest nieczynne. Goście, którzy chcieli tam przenocować, no odjeżdżali z kwitkiem, że w schronisku nie ma miejsc, taka była kartka, że w schronisku nie ma miejsc. Natomiast nikt tam po prostu przez półtora miesiąca nie pracował, nikogo nie było, schronisko było puste, co można sprawdzić chyba, bo nie było również żadnych wpływów. Także chciałbym prosić o wyjaśnienie tej sytuacji, dlaczego to schronisko przez półtora miesiąca w czasie letnich wakacji było nieczynne. Również tutaj mieszkańcy, którzy mieszkają przy tym schronisku, pytają się pana prezydenta Frankiewicza, kiedy dostaną odpowiedź na pismo z 23 kwietnia, które wysłali. I jeszcze jedno pytanie odnośnie tego Głuszyny. Czy mieszkanie na Głuszynie 127, mieszkanie 1, zostało nielegalnie powiększone kosztem schroniska o jeden z pokoi 20 metrów kwadratowych? Ono, to mieszkanie powinno z przydziału mieć 47 metrów kwadratowych. Czy ktoś się orientuje, czy to mieszkanie nie zostało powiększone? Jeszcze jedno pytanie do Wydziału Oświaty. Ostatnio na korytarzu Wydziału Oświaty pojawiły się obrazy niezbyt urodziwe. Chciałbym się dowiedzieć, czy to jest dar dla Wydziału Oświaty. Wtedy jestem gotów przyjąć, że te obrazy są ładne. A jeżeli nie jest to dar, to chciałem się dowiedzieć, skąd kupiono te obrazy, za ile, ile to kosztowało i dlaczego akurat te. Czy był przetarg i może były najtańsze? Nie wiem. Pytanie kolejne. Mieszkańcy bloków interesują się, czy sanepid ma w swoim programie kontrolę sypów, ponieważ kiedyś było takie modne odkażanie sypów lizolem. Dzisiaj już tego lizolu nie czuć i mieszkańcy no, nie widzą tego odkażania i boją się, że jest to wylęgarnia różnych złych rzeczy, jak szczury, jakieś robactwo. Także chciałbym dowiedzieć się, czy sanepid kontroluje sypy regularnie i mieszkańcy mogą spać spokojnie, zwłaszcza ci, którzy mieszkają przy sypach. Pytanie kolejne dotyczy ciszy nocnej. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania, cisza noc, która to jest regulamin czystości i porządku, cisza nocna w mieście Poznaniu obowiązuje od godziny 22 do 6. Czy wobec tego prezydent, wydając pozwolenia na imprezy głośne po 22, nie łamie uchwały Rady Miasta Poznania, która jest dość jednoznaczna, bo żadnych wyjątków w tej uchwale nie ma. W innych krajach są podobne uchwały i tam o 22 wszystkie imprezy się kończą. Mieszkańcy osiedli ratajskich pytają się, ponieważ czy również ta cisza nocna nie obowiązuje samolotów, ponieważ naloty na lotnisko przez osiedla ratajskie i też potem przez Poznań odbywają się grubo po 22, a więc no, uniemożliwiają mieszkańcom wypoczynek. Czy również cisza nocna nie obowiązuje lotniska i czy można w jakiś sposób to zmienić, żeby po 22, czasem grubo, samoloty lądujące nie budziły mieszkańców? I ostatnie pytanie. Festiwal Malta. Chciałbym się dowiedzieć dokładnie, ile miasto przekazało na ostatni festiwal pieniędzy oraz czy były do Urzędu Miasta przekazane bezpłatne wejściówki na imprezy Festiwalu Malta, bezpłatne bilety i kto je otrzymał. Jeżeli było tego dużo, to prosiłbym listę na piśmie z uzasadnieniem, dlaczego te osoby otrzymały. Jeśli nie było takich wejściówek, to też proszę o odpowiedź. Ja spotkałem się ze zdziwieniem organizatorów, że radni nie uczęszczają na spektakle, mimo że dostali zaproszenia. No, nie wiem, czy to była tylko jakaś taka proforma. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć odpowiedź na to pytanie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan radny Paweł Wosicki.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, dwa pytania. Jedno pytanie dotyczy polityki zwolnień z opłat za przedszkola. Mianowicie okazuje się, że przepis, który to jest uchwała z 1999 roku, który mówi, zwalnia się z opłat za przedszkole rodziców czwartego i kolejnego dziecka bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola, no jest interpretowany w sposób różny w różnych przedszkolach. I tak w większości chyba jest chyba interpretowany tak, jak była intencja tutaj radnych, żeby zwalniać w momencie, jeżeli rodzina ma czwórkę więcej dzieci na wychowaniu, to wtedy jakakolwiek liczba dzieci się posuwa do przedszkola, to wtedy te dzieci zwolnione są z opłat, czy to będzie bez względu na to, że będzie pierwsze dziecko, czy któreś. Natomiast są przedszkola, które ten przepis interpretują tak, że trzeba posyłać czwórkę dzieci jak gdyby do przedszkola i wtedy czwarte jest zwolnione, albo że numerują te dzieci, czy na przykład, że czwarte jest zwolnione. Tak na przykład jest w przedszkolu, tutaj akurat mam sygnał o takiej interpretacji z przedszkolu numer na przykład 67 na ulicy Albańskiej, gdzie właśnie matka posyła dwójkę dzieci, piątka dzieci w rodzinie, dwójka w szkole, trzecie do przedszkola miało iść, no się tam dyrekcja interpretowała to, że dopiero zwolnione będzie czwarte. Więc dlatego bym prosił o taką jednolitą interpretację tego przepisu i bardzo prosiłbym na piśmie, żeby po prostu to było, żeby to można było jakoś no, wtedy stosować jednolicie we wszystkich przedszkolach. I drugie pytanie z kolei dotyczy możliwości troszkę ułatwienia procedury nabywania biletów rodzinnych. Mianowicie z tej ulgi, którą uchwaliliśmy w zeszłym roku, ulgi rodzinnej, no, która się bardzo też jest bardzo potrzebna i wiele rodzin z niej korzysta. No, jest taki jakby w tej beczce miodu taka jedna łyżka gdziekciu. Mianowicie trzeba co miesiąc te bilety ładować na Głogowskiej. Ja rozumiem, że ten jeden punkt jest tu uzasadniony, chodzi o to, baza danych itd., itd. Natomiast jest pytanie, czy nie dałoby się tego jednak robić raz w roku. Tu pytałem urzędników właśnie, no były odpowiedzi takie, po pierwsze, że niektórym ta ulga wygasa w ciągu roku, no to wtedy można na krótszy odcinek ewentualnie, myślę, naładować. A druga była taka też odpowiedź, że wystawia się rachunki co miesiąc miastu. No myślę, że to też można by ryczałtem, w jakiś inny sposób załatwić, tak żeby jednak tej mitręgi nie mnożyć, to jednak udawanie się co miesiąc na Głogowską, odstawanie tam swojego czasu w kolejkach jest uciążliwe dla rodzin, dla tych osób zainteresowanych, a także myślę dla urzędników, którzy mają też do obsługi dużo więcej osób. Także takie pytanie, czy nie można by tej procedury uprościć. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. Nim oddam głos kolejnemu radnemu, przepraszam, chcę dokonać jeszcze jednej formalności, nie zrobiłem tego na początku. Sekretarzami dzisiejszej sesji chciałbym prosić, żeby zostali pani radna Lidia Dudziak i pan radny Jakub Jędrzejewski. Najmocniej przepraszam, nie zrobiłem tego na początku. Pan radny Jakub Jędrzejewski.
Szanowni Państwo, ja mam jedno zapytanie. Panie Prezydencie, chciałbym się dowiedzieć, kto opłacał podatek od nieruchomości za działkę numer 126, arkusz 36, Obręb Winiary w latach 2000-2008. Jest to istotna informacja w związku z planowanym zmianą studium i realizowanym tam planem zagospodarowania. Dziękuję bardzo. I prosiłbym o odpowiedź na piśmie, jeżeli można.
Bardzo dziękuję. Pan radny Przemysław Oligowski.
Bardzo uprzejmie dziękuję. Cztery pytania. Pierwsze następujące. Ostatnio przeczytałem informację o wprowadzeniu systemu porad prawnych dla inwestorów budowlanych. Bardzo chwalebny pomysł. A pytanie jest inne. Czy tego typu pomoc prawną, znaczy czy w ogóle pomoc prawną jakaś jednostka miejska mogłaby prowadzić na rzecz organizacji pozarządowych? Organizacje pozarządowe, zwłaszcza te mniejsze organizacje, mają często kłopoty z przygotowaniem wniosków, z interpretacją przepisów. I tutaj pojawia się kwestia pomocy prawnej. Nie zawsze te organizacje są w stanie korzystać z pomocy prawnej płatnej. Czy ewentualnie taki pomysł mógłby być rozważony? Czy jest być może jakaś forma pomocy prawnej takiej dostępnej dla tych organizacji? Czy ewentualnie moglibyśmy się zastanowić, jeżeli nie ma takiej pomocy, nad tym, żeby to uwzględnić w zadaniach, które realizujemy na rzecz organizacji pozarządowych w ramach współpracy z tymi organizacjami? To pierwsze pytanie, dziękuję. Drugie pytanie. Przyznam szczerze, kilkoro radnych podpytywałem, nie udało się jednoznacznie uzyskać wspólnej, zgodnej odpowiedzi, więc może postserwis byłby łaskaw mi powiedzieć, co oznacza stwierdzenie, że tryb działania płatnej strefy parkingowej w Placu Kolegiackiego będzie taki jak w dzień sesji Rady Miasta. Czy to stwierdzenie oznacza, że pozostawienie samochodu przez radnego na Placu Kolegiackim w dniu sesji jest zwolnione z opłat, czy też to jest jakiś taki zwrot, który znaczy coś innego? Bardzo dziękuję. Trzecie pytanie. Myślę, że wzrok mnie nie mylił, aczkolwiek no, prowadziłem samochód, więc mogło mi się przewidzieć, ale wydaje mi się, że widziałem pojazd typu śmieciarka firmy Remondis z kierownicą po prawej stronie zarejestrowany na poznańskich tablicach rejestracyjnych i chciałbym się dowiedzieć, czy to jest jakiś taki typ, że no, to podlega rejestracji, w jakiej formie to się odbywa. Przyznam szczerze, byłem po prostu zaskoczony, z czystej ciekawości pytam. Wiem, że zasadniczo pojazdów z kierownicą po prawej stronie w naszym kraju się nie rejestruje. Także jeżeli mógłbym prosić o odpowiedź, to byłbym wdzięczny. I czwarte pytanie natury technicznej, ponieważ chwalebnie zrezygnowaliśmy z papierowej obsługi Rady, z czego się bardzo cieszę. Wybraliśmy drogę elektroniczną, ale trudno doprawdy korzystać z tej formy, zwłaszcza na sesji, kiedy internet chodzi tak jak dziś. Wśród radnych, którzy są dookoła mnie, nie wiem jak dalej, w zasadzie u nikogo nie wyświetla się internetowy asystent radnego, w związku z czym nie mamy dostępu do jakiegokolwiek projektu uchwały i doprawdy prowadzenie sesji w tych warunkach no, raczej jest dosyć trudne. Także gdyby można było uzyskać jakąś deklarację, czy to się będzie stan stały, czy to się jakoś zmieni, bo jeżeli to ma być stan stały, to myślę, że no, być może należałoby przynajmniej na kilku radnych wydrukować wtedy projekt uchwały, żeby przynajmniej była szansa dla tych radnych, którzy wcześniej nie wykazali zainteresowania, nie wydrukowali sobie w domu, żeby mieli do takiego projektu uchwały możliwość wglądu. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, Wysoka Rado, mam dwa zapytania, na które poproszę o odpowiedź na piśmie z uwagi na tematykę. Pierwsze zapytanie. Otóż zgłosiła się do mnie na dyżur pani Hanna Pilarczyk, mieszkanka bloku przy ulicy Piątkowskiej 149/9. Jest to matka samotnie wychowująca czwórkę dzieci, w tym dwójkę chorych. Jedno jest chore na mukowiscydozę. Zamieszkuje mieszkanie na poddaszu, w którym w ciągu lata jest bardzo gorąco i to właśnie między innymi też wpływa bardzo źle na zdrowie jej synka. Od kilku lat starała się o mieszkanie socjalne bezskutecznie. Tutaj pada argument, że ponieważ posiada tytuł prawny do lokalu, to mieszkanie socjalne nie przysługuje. Rzeczywiście ta pani wynajmuje to mieszkanie, jest ją na to stać, bo mieszkanie jest tak bardzo w kiepskim standardzie, że ona naprawdę nie kosztuje zbyt wiele, ale generalnie ma bardzo trudną sytuację materialną, no i nie stać ją na przede wszystkim znalezienie takiego mieszkania, w którym przede wszystkim jej dzieci, a zwłaszcza jej synek mógłby bezpiecznie po prostu żyć, ma 6 lat. Moje pytanie jest takie, czy rzeczywiście ta osoba nie spełnia kryteriów na lokal socjalny, czy też istnieją jeszcze jakieś inne możliwości pomocy, przede wszystkim może wyszukania pomieszczeń na rynku, które byłyby mieszkalne, które byłyby dla tej rodziny możliwe do opłacenia czynszu, no i przede wszystkim bezpieczne dla jej dzieci, w szczególności jej synka. Bardzo bym prosił o informacje na piśmie. I drugie pytanie tutaj od jednej z mieszkanek Sołacza, która od kilku lat już zabiega o sprawy związane z wykorzystywaniem alejek parkowych przez rowerzystów. To znaczy tutaj zwraca uwagę na to, iż rowerzyści poruszają się po alejkach parkowych w miejscu, gdzie jej zdaniem nie powinni się poruszać. Park Sołacki mimo jej monitów, a także deklaracji ze strony prezydenta w tym roku miał być właśnie pod tym względem odpowiednio oznaczone, wymalowane odpowiednie pasy. Nie zostało jej zdaniem to uczynione. Chciałbym się zapytać, czy rzeczywiście tak jest? Czy istnieje możliwość, aby Straż Miejska w szczególności zwróciła uwagę na to, czy tam są naruszane przepisy, również korzystania jakby z parku w tym zakresie? Jeśli wymagałoby to doprecyzowania, do wieszenia jakichś znaków, oznaczeń, to byłbym bardzo tutaj wdzięczny i prosiłbym też o informację w tej kwestii na piśmie i też do wiadomości Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Kilka pytań. Pierwsze dotyczy nieoświetlonej pętli autobusowej MPK przy ulicy Dzięgielowej, autobus 8798. Mieszkańcy interweniują, dzwonią do miejscowych samorządów pomocniczych, do Enei, do ZDM-u, a dotąd nie naprawiono oświetlenia. Pytanie, prośba jednocześnie, pytanie, kiedy można spodziewać się naprawy tego oświetlenia. Sytuacja trwa już od kilku miesięcy i prośba o to, żeby taką naprawę wykonać. Drugie pytanie. Przy ulicy Umultowskiej, mniej więcej na wysokości Polaka, roślinność po obu stronach pasa jezdni wymaga przycięcia, utrudnia widoczność. Są trudności z wymienięciem się dwóch samochodów bez porysowania lakieru. Tam również mieszkańcy zgłaszali prośbę o interwencję. Takiej interwencji jeszcze nie było, więc też gorąca prośba o zrobienie z tym porządku i pytanie, kiedy ewentualnie można się tego spodziewać. Kolejne pytanie dotyczy również ulicy Dzięgielowej na odcinku od Naramowickiej do pętli przy Różanym Potoku. Ta ulica jest wysypana gruzem i częściowo gruntowa. Potrzebne jest tutaj utwardzenie, ponieważ po pierwsze kurz jest dla mieszkańców nie do zniesienia, który tam się unosi nad tą ulicą. Poza tym takie utwardzenie pozwoliłoby przedłużyć o jeden przystanek linię autobusową. Czy jest w planach tego typu modernizacja, ewentualnie kiedy można się jej spodziewać? Samorząd pomocniczy Rada Osiedla Umultowo prosiła mnie tylko, żebym przypomniał, że 2 lata temu już zwracała się z tą prośbą, jest nawet stosowna uchwała podjęta przez samorząd pomocniczy w tej sprawie. Kolejne pytanie dotyczy połączenia drogowego Moraska i Umultowa, tak na przedłużeniu PST, a konkretnie o jego przecięcie z linią kolejową. Jakie są plany co do organizacji tego przecięcia? Wiem, że jest wniosek MPK w sprawie wiaduktu. Jak wygląda ta sprawa? Czy jest jakiś harmonogram w ogóle ustalony? I pytanie dotyczące wznowienia prac nad studium, nowelizacji studium. Ja wiem, że tu Komisja Polityki Przestrzennej przygotowuje się do tego, natomiast moje pytanie dotyczy bardziej strony urzędowej. Czy takie przygotowania trwają? Chodzi szczególnie o tę część nowelizacji, która ma dotyczyć uwzględnienia postulatów, potrzeb mieszkańców Moraska, Umultowa, Radojewa. Strona społeczna zgłasza gotowość do tych prac i do rozmów. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak. Pani radna Lidia Dudziak, tak, bardzo tak. Proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja mam 2 pytania. Pierwsze pytanie dotyczy ulicy Dmowskiego. Na ulicy Dmowskiego na wysokości przedszkola nr 44 Rada Osiedla ze swoich środków posadziła ładne drzewka. W niewiadomych okolicznościach okazuje się, że 3 drzewka zniknęły i w tym miejscu parkują samochody. Drzewka te stanowiły taką naturalną jakby zaporę przed bezpośrednim wejściem na jezdnię. Ulicą Dmowskiego dosyć szybko samochody jeżdżą. I jest prośba, czy nie byłoby zarząd Zieleni Miejskiej wsadzić te 3 drzewka już teraz ze swojej jakby puli, bo myślę, że Rada Osiedla w tej chwili nie będzie w stanie tego zrobić. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie moje dotyczy, proszę Państwa, jakiś tydzień temu odbyło się w telewizji WTK spotkanie czy program, na którym był obecny pan trener olimpijki naszej Anity Włodarczyk, pan trener Cybulski i Anita Włodarczyk. Nie było wówczas pana prezydenta. Przypuszczam, że nie mógł dojechać, albo w każdym razie nie było go. Nie miał możliwości jakby ustosunkować się do tego, co w tym programie się działo. I powiem szczerze, że jestem lekko zbulwersowana tym, co tam usłyszałam, ponieważ jako radna miasta Poznania wiem, że od wielu lat miasto coraz więcej przeznacza pieniędzy na sport dzięki radnym, dzięki panu prezydentowi, a później realizacja jest poprzez Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki. Z tego, co pamiętam, to daliśmy ponad 2 miliony złotych na modernizację stadionu Olimpii. Została tam zrobiona specjalna klatka dla pana Ziółkowskiego, który jest też olimpijczykiem, i dla pani Włodarczyk, która jest, była naszą olimpijką. W programie dowiedziałam się, że ta pani nie ma gdzie trenować, że musi trenować pod mostem, biedaczka. W związku z tym chciałabym od pana prezydenta usłyszeć, znaczy właśnie nie usłyszeć, ja bym chciała, żeby pan prezydent lub jeśli nie ma pana prezydenta, to może pani dyrektor Bąk powiedziała wszystkim w Poznaniu, jakie warunki były stworzone dla tej olimpijki i co tak naprawdę miasto zrobiło, bo nie może się taki program odbyć i nie ma na to żadnej riposty publicznej, bo to publicznie zostało powiedziane. Nie jest taka prawda, jak była w programie przedstawiona. Jako radna czuję się z tym bardzo źle, ponieważ przyczyniam się między innymi do tego, że coraz więcej pieniędzy dajemy na sport, a na pewno remontowaliśmy Olimpię. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pan radny Sławomir Hinz.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni, 4 zapytania. Pierwsze dotyczy sygnalizacji świetlnej i skrzyżowania ulicy Hartowo i ulicy Piaśnickiej. Mianowicie jest to wyjazd właściwie jedyny z osiedla Lecha, jaki istnieje w tym rejonie, by poruszać się w kierunku ulicy Baraniaka. Muszę powiedzieć, że tam pojawiają się codziennie olbrzymie korki na ulicy właściwie, która jest wyjazdowa, z tej prostej przyczyny, że zdaje się, że tam regulacja, cykl świateł jest niewłaściwie skorygowany, jeżeli chodzi o czas przynajmniej funkcjonowania w godzinach porannych. Nie ma możliwości innego wyjazdu, bo by dojechać do ulicy Baraniaka trzeba było się przemieszczać właściwie do osiedla Stare Żegrze, żeby wrócić na powrót, a w godzinach porannych wiadomo, ludziom śpieszy się do pracy i oni chcieliby się w miarę sprawnie z tego osiedla wydostać. Więc zapytanie, czy można to sprawdzić i ewentualnie poprawić synchronizację czasową, tak żeby ten wyjazd był sprawniejszy. Drugie zapytanie dotyczy skrzyżowania ulicy Hartowo i ulicy Baraniaka i również sygnalizacji świetlnej, a mianowicie tego traktu, który pozwala przemieszczać się mieszkańcom i turystom w kierunku Malty. Tam jest wielki problem, by przemieścili się piesi, dlatego że jest ten tryb tak zwany oczekujący, gdzie można zgłosić, gdzie pieszy może zgłosić oczekiwanie na przejście na zielone światło, ale czasami bywa tak, i wiem to z autopsji, że samochody stoją, mają czerwone światło, również stoją piesi, mając czerwone światło, mimo tego, że duszą i sygnalizują swoje oczekiwanie, nic się nie zmienia. Powoduje to często, że piesi w akcie desperacji ruszają na czerwonym świetle. Pytanie, czy również to skrzyżowanie można by było sprawdzić pod kątem właśnie przejścia dla pieszych. Kolejne pytania, dwa dotyczą już takich rzeczy, o które wcześniej dopytywałem, ale ponieważ nic się nie dzieje, to ja pozwolę sobie sprawę poruszyć ponownie. A mianowicie pomnik znajdujący się nad Maltą, już niemalże na terenach spornych, poświęcony harcerzom, którzy przede wszystkim polegli podczas Powstania Wielkopolskiego. Jak wiemy, mamy 90. rocznicę tego wydarzenia i pytanie, czy cokolwiek zostało poczynione, albo czy cokolwiek możemy poczynić, by ten pomnik w jakikolwiek sposób reaktywować. No to jest właściwy moment, by o tym rozmawiać ze stroną kościelną, która jest również jakby stroną w tych rozważaniach, dlatego że teren jest sporny tak naprawdę. I pytanie, czy cokolwiek możemy zrobić, żeby nawet jeżeli teren pozostanie spornym, ale żeby w takim roku, jaki mamy teraz, czyli w 90. rocznicę, ten pomnik w jakikolwiek sposób reaktywować, dlatego że to jest kawał kamienia, który po zdjęciu tablic obecnie w żaden sposób ani nie przyciąga i nie przykuwa uwagi ni to mieszkańców, ni to ludzi przebywających nad Maltą. I ostatnie pytanie dotyczy zejścia również nad Maltę od strony ulicy Baraniaka, co ja już kiedyś swego czasu zgłaszałem, że nie ma tam możliwości tego, by po schodach zjechały wózki, czy to inwalidzkie, czy to wózki, z którymi rodzice wybierają się na spacer wraz ze swoimi dziećmi. Ja słyszałem, że to zejście będzie wykonane. Pierwotnie miało być wykonane w maju, potem w lipcu, mamy drugą połowę września. Ja rozumiem, że gdzieś tam swego czasu w dużej mierze POSIR był bardziej zaangażowany w to, żeby dywagować nad tym, kto będzie zarządzał stadionem na Bułgarskiej za czas jakiś, ale tak rzeczy małe, jak choćby to zejście i umożliwienie zejście tam i osobom niepełnosprawnym, i matkom z dziećmi w wózkach, czy rodzicom z dziećmi w wózkach, jest równie ważne z tej choćby przyczyny, że mówimy, że Poznań jest takim miejscem, gdzie warto żyć, gdzie Poznań myśli o mieszkańcach, ale tam też również mnóstwo turystów pojawia się i narzeka, że tego zejścia nie ma. Także to wszystkie moje pytania. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. W tym momencie ja pozwoliłem sobie zgłosić się do wystąpienia z trzema pytaniami. Pierwsza sprawa, ulica Winogrady, remont kolei ulicy Winogrady. Dowiadujemy się, że po raz kolejny odroczono remont, na którym mieszkańcy pobliskich ulic i samej ulicy Winogrady czekają już od bardzo wielu lat. Każda informacja o przesunięciu tego remontu jest bardzo niepokojąca. Wiemy, i to ja nie chcę jakby oskarżać nikogo w tej chwili, natomiast wiemy, że obecnie problemem, który uniemożliwia podjęcie remontu w najbliższych dniach, są kwestie proceduralne związane jakby z przygotowaniem projektu akwanetu pod kątem wykorzystania środków unijnych. Z jednej strony chciałem zapytać, czy jest to problem rzeczywiście poważny, który przesuwa ten remont na wiele miesięcy, czy można go zacząć w przeciągu paru dni. I przy okazji bardzo apeluję o to, żeby kwestii tego remontu nadać no, taki aspekt priorytetowy i no, pomóc ze wszystkich możliwych sił czy Akwanetowi, czy Zarządowi Dróg Miejskich w tym, żeby ten problem szybko rozwiązać. Druga kwestia, podczas poznańskich dni recyklingu, o których mówiłem wcześniej, jedna z nauczycielek zespołu szkół komunikacji zwróciła uwagę na to, że w czasie akcji Sprzątanie Świata, w której uczestniczy miasto Poznań, nie są rozdawane worki do segregacji. I w związku z tym pytaniem miała ta pani, ja również mam to pytanie, czy rzeczywiście w ramach tej akcji segregacji się nie prowadzi. Jeżeli tak, no to pytanie będzie takie, czy worki do segregacji w tegorocznej edycji będą uczestnikom akcji Sprzątanie Świata rozdawane. I trzecia kwestia, pytanie i też zwrócenie uwagi na problem, który się w różny sposób pojawia, skrzyżowanie ulicy Gdyńskiej i Gnieźnieńskiej. Tam często mi kierowcy informują, że są kłopoty z sygnalizacją polegającą na tym, że przepuszcza jeden czy dwa samochody na odcinku, na którym się tworzą korki, natomiast w dłuższy sposób pali się zielone światło na ulicy, która jest przelotową i tam właściwie samochodów żadnych nie ma. Prośba tylko o to, żeby zwrócić uwagę na to skrzyżowanie pod kątem działającej sygnalizacji świetlnej. Ja dziękuję i oddaję głos panu radnemu Przemysławowi Markowskiemu.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, panie prezydencie, mam kilka pytań. Pierwsze przedstawione przez mieszkańców Śródmieścia. Ono dotyczy przede wszystkim porządku, a raczej jego braku. Śmieci wysypujące się z koszy, które powinny być ponoć dwa razy na dzień opróżniane, przynajmniej na tym terenie. I wnioski mieszkańców, które płyną z tego, że brakuje dobrego wykonawstwa, jak i nadzoru nad tymi firmami, które na danym terenie przetarg wygrały. Więc pytanie do pana prezydenta, jak się te rzeczy faktycznie mają, czy ten nadzór jest odpowiedni, czy też nie. Czy firmy, które źle po prostu te kosze opróżniają, jednak jakieś konsekwencje poniosą. Drugie pytanie, przekazane również przez mieszkańców Śródmieścia, dotyczy obumierających, obumarłych już w niektórych przypadkach tych naszych wspaniałych kasztanowców. Mieszkańcy sygnalizują, że te zabiegi, które ponoć nawet dużo chyba kosztowały i miały być skuteczne, nie odnoszą właściwego skutku. Czy jest możliwe, żeby jednak te kasztanowce bardziej efektywnie po prostu ratować? I trzecie pytanie, które mieszkańcy przekazali, dotyczy nieudolności albo nieodpowiednich interwencji ze strony Straży Miejskiej właśnie na terenie Śródmieścia. Dotyczy to właśnie tej stanu czystości, którą wcześniej poruszałem, jak i parkujących samochodów, które licznie parkują w miejscach niedozwolonych, to przede wszystkim na placu Cyryla Ratajskiego 27 grudnia. Generalnie w tamtych rejonach działyńskich na pasuje taksówek parkują samochody, które są nieupoważnione. Pytanie, czy Straż Miejska mogłaby jakąś interwencję podjąć? Kolejne pytanie dotyczące Akwanetu. Czy prawdą jest, bo otrzymałem taki sygnał od mieszkańca Szczepankowa, że mieszkańcowi, który ma nieruchomość znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie doprowadzonej linii kanalizacyjnej, odmawia się przyłączenia, tajemnicą poliszynela jest, ale nie wiem, czy to jest prawda, ale przynajmniej na tamtym terenie jest fakt, że Akwanet źle poprowadził tą linię, że ponoć jest czy za wysoko, żeby zebrać po prostu ścieki po prostu z nieruchomości. Kolejne pytanie dotyczące możliwości rozładowania korków, które w Poznaniu istnieją bez konieczności rozbudowy sieci dróg, która oczywiście jest niezbędna, ale czy przy obecnym stanie dróg można by tego dokonać? Już ta słynna zielona strzałka, czy można w czasach szczytu komunikacyjnego rano i po południu zmienić po prostu jakby częstotliwość. Chodzi przede wszystkim o ulicę Średnicową, która wiedzie na Piątkowo, na Winogradę, później na Piątkowo, żeby tamte ta częstotliwość światła była większa na tej głównej drodze, która prowadzi i na Piątkowo, i z Piątkowa do centrum. Podobna sytuacja ma miejsce przy zjeździe przy Malcie z ulicy Jana Pawła w ulicy Baraniaka, czy ta częstotliwość się mogła być większa, żeby po prostu tych samochodów więcej przejeżdżało, bo zdarzają się sytuacje, że korek tworzy się już od środki, a nawet i wcześniej. Kolejne pytanie dotyczy pracowników Urzędu Miasta, jak i innych jednostek, ale przede wszystkim urzędników miejskich. Jak się mają podwyżki, czy planowane są w najbliższym czasie jakieś podwyżki? Często słyszymy, że brakuje w wielu wydziałach fachowców. Czy te podwyżki po prostu mają miejsce, czy w najbliższym czasie też będą jakieś planowane? Też dochodzą mi sygnały, że ten system motywacyjny, który pracowników miał odpowiednio zmotywować, polegał na tym, że jak pracownik przykładowo zarabiał 2000 zł i był w kategorii zaszeregowanej, strzelam, 12, to już się obecnie nie znajduje w 12, tylko znajduje się w 8, czyli w tej niższej, tak, która de facto uposażenia co prawda obliczanego w złotówkach mu nie obniżyło, ale de facto zdegradowało go w jakiś sposób. Czy to jest ten słynny system motywacyjny, który pan prezydent i sekretarz w mieście lansują? Czy na tym to ma polegać? Inne pytanie, czy na niektórych stanowiskach, na które trudno znaleźć pracowników z wyższym wykształceniem, nie wiem, posługa w okienku i tak dalej, czy jakieś przyjmowanie poczty, czy zarządzenie, które wydane było jakiś czas temu, mogło być zmienione, że można było przyjmować też do pracy osoby świeżo po ogólniaku studiujące zaocznie, żeby jednak po prostu pewne stanowiska skutecznie obsadzać. Kolejne pytanie dotyczy informacji, która pojawiła się w mediach. Stowarzyszenie My Poznaniacy informowali media, że miasto odmówiło im wglądu do dokumentacji, z której to wynikają korzyści dla budowy trzeciej ramy. Pytanie, czy to jest rzeczywiście prawda, czy stowarzyszenie po prostu wywołało burzę w szklance wody. Następne pytanie dotyczy fresków, które znajdują się na tej sali. Ja akurat przyznam szczerze, nie jestem fachowcem, ale słyszałem, że można by ponoć te freski odsłonić. To już akurat nie dla radnych bardziej i dla gości, ale dla ludzi, którzy zwiedzają Farę. Czy był pomysł, aby te freski można było odsłonić i czy możliwe byłoby po prostu, aby prowadzić grupy wycieczkowe w porozumieniu z proboszczem Fary, czy po prostu z księżmi z Fary, żeby osoby, które odwiedzają Farę, która jest no, wspaniałym zabytkiem, mogłyby też po prostu w dni może wolne od pracy tutaj te wycieczki odbywać i przy okazji można by pokazywać, jak radni obradują, gdzie obradują władze miasta. Po prostu PR-owsko to jest zabieg marketingowy, jest to dla prezydenta rewelacyjne. Wiemy, że prezydent duży kładzie nacisk w tej dziedzinie i myślę, że mógłby na pewno dużo skorzystać i wycieczki byłyby zadowolone, żeby widziały historyczne freski, a przy okazji może pokazać od tak zwanej podszewki, jak władze miasta pracują. Kolejne pytanie zgłoszone przez mieszkańców Grunwaldu, Ściśle i Unikowa dotyczy ulicy Kamiennogórskiej. Przy ulicy Kamiennogórskiej znajduje się sąd. Na tej ulicy obowiązywał do tej pory zakaz postoju. Od niedawna obowiązuje zakaz zatrzymywania się, czyli obostrzenie jest widoczne, natomiast nic się nie zmieniło w stanie faktycznym, a stan faktyczny wygląda następująco. Parkują tam nagminnie samochody, które albo sprawy kierowców, którzy sprawy w sądzie załatwiają, bądź osób, które w sądzie pracują. Mam pytanie, czy można by tu skorelować jakby działania służb miejskich, czyli Straży Miejskiej i Zarządu Dróg Miejskich? No albo tolerujemy tam parkowanie, czy tam zatrzymywanie się i nie stawiamy wtedy znaków, które no, ośmieszają miasto po prostu, bo mówię, mieszkańcy naprawdę nie wiedzą sami, czy płakać się, czy śmiać, bo jeżeli stawiamy znak obostrzający, a nie egzekwujemy tego zakazu zatrzymywania się, no to o czymś to świadczy. Pytanie, czy to jest jakby no podwójna, no lżejsze traktowanie wymiaru sprawiedliwości. Być może jest to określone na jakiś tam cel, nie wiem, być może jakieś tutaj są jakieś no, przewidywane korzyści z tego tytułu. Czy można, a ja bym na przykład, no to oczywiście był żartem powiedziane, ale czy można by egzekwować ten zakaz zatrzymywania się, bo ulica jest wąska i mieszkańcy no, są z tym zdegustowani, że miasto nie może sobie z tym problemem poradzić. To wszystkie pytania, dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję panie przewodniczący.
Mam kilka pytań. Mija pół roku od czasu, jak wprowadziliśmy decyzją Rady Miasta bilety dla rodzin wielodzietnych i chciałem się dowiedzieć, jaka jest w tej chwili popularność tych biletów, po pierwsze. Po drugie, co robią władze miasta, żeby informacja, iż taka możliwość takich biletów z 95% ulgą, że taka możliwość zakupienia takich biletów istnieje, aby do wszystkich rodzin, których może to dotyczyć, taka informacja dotarła. Ja z taką aktywną formą promocji w zasadzie się niestety nie spotkałem, ale no nie założyłem niedawno rodzinę, ale na razie dwuosobową. I być może nie jestem, że tak powiem, jakoś grupą docelową, ale chciałem wiedzieć, czy po prostu zainteresowani o takiej możliwości wiedzą, bo uważam, że strona internetowa Urzędu Miasta i tylko tamta informacja zawarta to za mało. Musimy jakąś inną, większą formę promocji takiej instytucji wykazać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, chciałem zapytać o kwestię wypożyczenia rowerów na pętli MPK na osiedlu Sobieskiego. Swego czasu bardzo rozreklamowana sprawa, myślę, że dla miasta doskonały sposób na promocję. No i obietnice, jeszcze pamiętam w mediach, że jeżeli pomysł się sprawdzi, to będzie też realizowany w szerszym zakresie w innych miejscach, na innych pętlach, być może w centrum miasta. Na razie rozszerzany ten pomysł nie jest. Mam pytanie, czy on się nie sprawdził? Jaka jest popularność wypożyczenia tych rowerów? A jeżeli się nie sprawdził, to być może czy nie należy go poddać pewnej modyfikacji, nie pomyśleć, czy po prostu czegoś tutaj nie brakuje, czy nie trzeba jakoś tego pomysłu może uatrakcyjnić dla mieszkańców Poznania i dla turystów. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan radny Wojciech Woźkowiak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie. Mam cztery pytania i bardzo bym prosił o odpowiedź na te pytania w formie pisemnej. Może na początku chciałbym podziękować Wydziałowi Organizacyjnemu za uzupełnienie odpowiedzi, którą otrzymałem dotyczącej wykupu lokalu. To tak na początek. Panie prezydencie, chciałbym prosić o udzielenie informacji dotyczącej, na jakim etapie w tej chwili jest sprawa związana z ustalaniem własności gruntu przy posesji znajdującej się przy ulicy Głogowskiej 89-91, ponieważ mieszkańcy są tam bardzo zainteresowani wykupem mieszkań. Z kolei spółdzielnia mieszkaniowa Grunwald, która jest właścicielem tego budynku, odsyła mieszkańców do miasta, ponieważ w tej chwili nie są jeszcze te sprawy własnościowe uregulowane. Dlatego mam pytanie, na jakim etapie one w tej chwili się znajdują i kiedy mieszkańcy mogą ewentualnie liczyć na pozytywne załatwienie ich kwestii. Drugie pytanie. Zgłosili się do mnie mieszkańcy ulicy Śródka 1. Chciałbym się dowiedzieć, ponieważ wyrażają taki niepokój związany ze stanem technicznym budynku. Są popękane ściany i mam pytanie, czy tam prowadzone były badania związane właśnie z określeniem tego, jak ten stan techniczny budynku wygląda. Poza tym mieszkańcy sygnalizują sprawy związane, no, delikatnie mówiąc, z nieporządkiem, jaki tam panuje. Brudna klatka schodowa, wyłamane drzwi od wielu, wielu lat, bodajże chyba od ponad 20 nie były wprowadzone żadne remonty. Niemniej jednak stawki czynszowe regularnie są podnoszone. Cały czas również wyjaśniana jest kwestia własnościowa i tutaj też przy okazji mam pytanie, czy wiadomo, na jakim etapie w tej chwili tutaj te działania się znajdują. To jest drugie pytanie. W tej chwili trzecie pytanie w nawiązaniu do pytania mojej koleżanki klubowej, pani radnej Lidii Dudziak, w kwestii ulicy Dmowskiego. Przy tym przedszkolu bardzo często dochodzi do takich sytuacji, że rzeczywiście rodzice parkują. No i może warto byłoby się tutaj wspólnie i Straż Miejska i Zarząd Dróg Miejskich zastanowić, czy nie warto byłoby tam jednoznacznie określić, czy tam można, czy nie można parkować, ponieważ rzeczywiście no, Rada Osiedla Świętego Łazarza ponosi koszty związane z nasadzeniem drzew, no a w wyniku, no, delikatnie mówiąc, chyba celowych działań, te drzewa stamtąd znikają, robią się w tym momencie takie, no chyba trochę dzikie miejsca parkingowe. Dlatego mam pytanie też, czy można byłoby tam podjąć jakieś działania zmierzające do uporządkowania ruchu. To jest ulica ruchliwa, więc no myślę, że to parkowanie no nie jest chyba tam najlepszym rozwiązaniem w najbliższej otoczeniu przedszkola, tym bardziej, że niedaleko znajduje się parking, na którym o tej porze, czyli rano i w godzinach popołudniowych spokojnie miejsca mogłyby się znaleźć. To jest trzecie pytanie i czwarte pytanie dotyczy kwestii Lejka Łazarskiego, a mianowicie niedawno na łamach Gazety Wyborczej ukazał się artykuł związany z działaniami podejmowanymi przez pana Łukasza Wierzbickiego, między innymi dotyczący upamiętnienia osoby pana Kazimierza Nowaka i w argumentacji dotyczącej tego, żeby ten skwerek nazwać jego imieniem, pojawiła się kwestia również nieuregulowanych spraw własnościowych. Również tutaj Rada Osiedla się zaangażowała w te kwestie uporządkowania i w piśmie z 2004 roku otrzymaliśmy informację, że tylko jedna działka jeszcze miała nieuregulowany stan prawny. No mija w tej chwili praktycznie, mijają 4 lata, no i chcielibyśmy się również dowiedzieć, na jakim etapie tutaj ta sprawa jest rozwiązywana. Myślę, że to również w kontekście czekających nas prac remontowych w tym rejonie w przyszłym roku. No i mamy nadzieję, że być może udałoby się tą osobę upamiętnić właśnie na tym skwerku, a nie gdzieś na znajdującym się troszeczkę dalej. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję. Pan radny Marek Karczewski.
Moje pytanie dotyczy drobnego fragmentu w dzielnicy Grunwald, skrzyżowania ulicy Sieradzkiej z Grabowską, gdzie w tej chwili znajduje się plac zabaw dla dzieci, dosyć dorodne drzewa i mała zatoczka dla samochodów. Jest to taki rejon, w którym ulice są dosyć wąskie, w związku z tym jest to jedyne miejsce w okolicy, gdzie może się kilka samochodów zatrzymać. Jedyne miejsce z terenem zielonym, z niewielką piaskownicą i huśtawkami dla dzieci, jest to teren ogólnie dostępny. Spółdzielnia mieszkaniowa, podobno Grunwald, planuje tam likwidację zarówno drzew, zarówno placu zabaw i tej zatoczki i budowę trzech szeregowców. Chciałbym wiedzieć w imieniu mieszkańców, czy jest to prawdą i czy rzeczywiście została podjęta decyzja o wycięciu drzew, o likwidacji placu zabaw i tej zatoczki. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pan radny Maciej Zawieja.
Szanowni Państwo, jedno krótkie zapytanie. Jak wiemy, w pierwszej połowie grudnia będziemy mieć szczyt klimatyczny w Poznaniu. Poznań będzie we wszystkich mediach na świecie znany. Chciałem się zapytać pana prezydenta, czy jest jakaś formuła obchodów 10. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, bo jak wiemy, 27 grudnia będzie duże przedstawienie, gdzie miasto Poznań wraz z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim przedstawi rekonstrukcję walk w Poznaniu, ale chciałbym się zapytać, czy przed tym będą jakieś planowane imprezy bądź różnego rodzaju, innego rodzaju uroczystości z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego, jedynego powstania, które się udało w dziejach historii Polski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Dominik Herberholz.
Szanowny panie prezydencie, Wysoka Rado, ja chciałem zapytać o kartę PEKA, dlatego że dochodzą do nas informacje, że Urząd Marszałkowski chce ten projekt karty PEKA ściągnąć z listy projektów kluczowych ze względu na to, że charakter tego projektu jest nie regionalny, a lokalny. I pytanie, czy Urząd Miasta, w jaki sposób Urząd Miasta będzie chciał przekonać Urząd Marszałkowski o tym, że ten projekt jednak nie jest lokalny, aglomeracyjny, ale jest to projekt regionalny. I jeżeli Poznań utraci dofinansowanie tego projektu z Urzędu Marszałkowskiego, to w jaki sposób chce sfinansować tą inwestycję? Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zakończyliśmy punkt 4 interpelacji i zapytania. Przechodzimy do punktu 5. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę pana prezydenta Jerzego Stępnia o prezentację informacji o pracach pana prezydenta. Pan prezydent Jerzy Stępień, bardzo proszę o uruchomienie mikrofonu dla pana prezydenta. Dziękuję bardzo serdecznie państwu dyrektorom za obecność w tej części sesji.
Bardzo proszę. Panie przewodniczący, najmocniej przepraszam, ale...
Momencik, tak?
Gdyby można ten punkt zrealizować za chwilę może przystąpimy do realizacji.
A co jest w tym punkcie teraz? Także no mam tak, pewien dylemat. Rozumiem, jest wniosek o przesunięcie tego punktu trochę później.
Tak jest, nie otrzymałem tej informacji jeszcze.
To w takim razie, szanowni państwo, zaproponuję, żeby informacja o pracach pana prezydenta znalazła się w punkcie 20, 18a. 18, albo od razu po przerwie, tak jest, od razu po przerwie tej śniadaniowej. Szanowni państwo, przechodzimy w takim razie do realizacji punktu 6. Projekt uchwały nr 503/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczepankowo-Rylą ulicy Salickiej w Poznaniu. Ten punkt otwiera całą serię dzisiejszych projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów. Bardzo proszę o zabranie głosu panią dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, panią Elżbietę Janusz. Bardzo proszę. Przypominam, że realizujemy w tym momencie punkt 6 projektu uchwały nr 503/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczepankowo rejon ulicy Salickiej w Poznaniu. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczepankowo rejon ulicy Salickiej. Jest to plan o, czy miałby być to plan o niewielkiej powierzchni 2000 metrów kwadratowych. Znajduje się na obszarze, na którym jest uchwalony już plan Szczepankowo spławie część A. Wpłynął wniosek właściciela tej działki, aby zmienić plan w zakresie umożliwienia podziału tej działki. Dla planie Szczepankowo spławie A jest zakaz podziału działek, natomiast studium dopuszcza na tym terenie działki około 1000 metrów kwadratowych. Ta działka ma ponad 2000 metrów i jest zlokalizowana w taki sposób, że faktycznie można tą działkę podzielić. Jest to jedyna działka na obszarze całego planu, która spełnia właśnie takie parametry, która mogłaby być podzielona. I analiza urbanistyczna wykazała, że faktycznie no, warto by i trzeba by chyba zmienić w tym zakresie plan i umożliwić podział tej działki na dwie części zgodnie ze studium. Jest to oczywiście, jak już mówiłam, zgodne, te zamierzenia są zgodne ze studium i w związku z powyższym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Projekt uchwały trafił pod obrady Komisji Polityki Przestrzennej, która jednomyślnie 8 głosami za projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Czy pan przewodniczący Kręglewski chciałby coś dodać? Dziękuję. Nie. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Nie widzę. W takim razie zamykamy pierwsze czytanie, a nie w związku z tym, że nie wpłynęła żadna poprawka. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a państwa radnych proszę o powrót po pierwsze na salę, a po drugie o wzięcie udziału w głosowaniu. Bardzo proszę. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję, zamykamy tablicę do głosowania. 24 osoby za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Projekt uchwały został przyjęty. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, teraz przystępujemy do realizacji punktu 7. Projekt uchwały nr 504/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowo-Borecka w Poznaniu. Ale mam jednocześnie propozycję taką, że w związku z tym, że dwa kolejne projekty uchwały zawarte w punkcie 8 i 9 dotyczą tego samego rejonu, tylko jakby innych części, jak rozumiem, tak? W takim razie, jeżeli jest to możliwe, to bardzo proszę panią dyrektor o zaprezentowanie trzech projektów łącznie. Projektu uchwały nr 504, 505, 506 w sprawie przystąpienia do miejscowego planu, do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowo, po pierwsze Borecka, po drugie Aroniowa, a po trzecie Bobrownicka. Bardzo proszę.
Wszystkie te trzy tereny położone są we wschodniej części miasta Poznania, na terenie Michałowa, czy ogólnie mówiąc Szczepankowa. Są otoczone poprzez sporządzane i uchwalone już plany miejscowe, uchwalony plan Szczepankowo-Spławie B oraz sporządzane plany Klin Wschodni B i C, Dawna Wisławie, Michałowo-Sowice. Na tych obszarach jest bardzo, bardzo intensywnie wpływają wnioski o sporządzenie planu. Teren ten w studium przewidziany jest pod zabudowę mieszkaniową. Jest to również Dolina Kopalna, w związku z tym teren, który wymaga ochrony, i ta zabudowa mieszkaniowa musi być wprowadzona w sposób bardzo właśnie tutaj planowy i racjonalny, aby nie spowodować zanieczyszczenia środowiska. Środkowy z tych planów, czyli Michałowo-Aroniowa, jest, ma tutaj taką cechę szczególną, którą może przy tym planie omówię. Dzisiaj jeszcze będzie kilka planów tego typu. Jest to plan dla terenu, którego w studium są wskazane scalenia i podziały terenu. Dla takich terenów wskazanych w studium sporządzenie planu z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, artykuł 10 ustęp 2 punkt 8, jest obowiązkowe. I w związku z tym będzie cały pakiet przedstawiany projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania tych planów, gdzie w studium są określone scalenia i podziały, a które plany jeszcze nie są w trakcie sporządzania. Także jest to ten środkowy z tych planów. Pozostałe dwa nie mają takiego zapisu o scaleniu i podziałach, natomiast w sposób po prostu jednoznaczny uzupełniają przestrzeń do zaprojektowania na tym obszarze, wypełniają istniejące plany sporządzane bądź już uchwalone. Dlatego proszę Wysoką Radę o przyjęcie tych wszystkich trzech uchwał. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Projekty uchwał trafiły pod obrady Komisji Polityki Przestrzennej. Projekt uchwały nr 504 został przyjęty 8 głosami za jednomyślnie. Projekt uchwały nr 505 7 głosami za, przy żadnym przeciwnym, jednym wstrzymującym, a projekt uchwały nr 506 również jednomyślnie 8 głosami za. Czy przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej chciałby coś dodać? Dziękuję. Nie. Szanowni Państwo, czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Zgłoszeń nie widzę. W takim razie, w związku z tym, że nie została zgłoszona żadna poprawka, przechodzimy do drugiego czytania. A że nie ma żadnej poprawki, przystępujemy do głosowania. Na początek głosujemy projekt uchwały nr 504 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowo-Borecka w Poznaniu. Bardzo proszę Państwa o przyciski. Czy wszyscy radni obecnie w sali oddali głos? Zamykam listę do głosowania. 26 osób za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została jednomyślnie przyjęta. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 505 w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP Michałowo-Aroniowa w Poznaniu. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania i Państwa radnych o uczestnictwo w głosowaniu. Rozumiem, że wszyscy radni obecnie na sali głos oddali. Zamykam głosowanie. 26 osób za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Bardzo dziękuję. Przystępujemy do głosowania trzeciego projektu z tej serii. Uchwała nr 506/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowo-Bobrownicka w Poznaniu. Bardzo proszę Państwa radnych o oddawanie głosów. Rozumiem, że wszyscy obecnie na sali głos oddali. Zamykamy tablicę do głosowania. 27 osób za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Panią dyrektor proszę o zostanie z nami, dlatego że przystępujemy do kolejnej serii projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Spławie i również w trzech częściach: rejon ulicy Chrzanowskiej, rejon ulicy Dobre Pole i rejon ulicy Ostrowskiej. To są trzy oddzielne projekty uchwał, ale również proszę o łączne prezentacje. Bardzo proszę.
Te trzy obszary, dla których przedstawiane są projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, są położone na terenie, dla którego w studium również jest określony obowiązek przeprowadzenia, czy konieczność przeprowadzenia scaleń i podziałów. Po prostu jest to, te trzy plany są tożsame z obszarem, który jest wskazany do scaleń i podziałów. Został ten obszar podzielony na 3 części i jest zamierzenie, aby sporządzać 3 plany miejscowe, ponieważ dla każdej z tych części są troszeczkę inne uwarunkowania, inne problemy przestrzenne i dlatego wydaje się, że lepiej będzie, aby teren ten był prowadzony równolegle w 3 planach. Jest to położone w okolicach Spławia, graniczy również z planami sporządzanymi część środkowa i część wschodnia z planem dawna wieś Spławie, część wschodnia z wschodnim klinem C, a część zachodnia z uchwalonym już planem Szczepankowo-Spławie, część C. Są to tereny w studium, oprócz tego, że przewidziane do scaleń i podziałów, tereny przewidziane pod zabudowę generalnie mieszkaniową przede wszystkim. Zamierzenia, które chcemy w tym planie przygotować, są zgodne ze studium i w związku z tym proszę Wysoką Radę również o przyjęcie tych 3 projektów planów. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, również te projekty UFO trafiły pod obrady Komisji Polityki Przestrzennej. W pierwszym, w drugim i w trzecim wypadku Komisja Polityki Przestrzennej jednomyślnie 9 głosami za, przy żadnym przeciwnym, żadnym wstrzymującym projektu uchwał przyjęła. Czy pan przewodniczący chciałby coś dodać w tej sprawie? Dziękuję. Nie. Otwieram debatę klubową. Nie widzę zgłoszeń. Debatę indywidualną. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do drugiego czytania. W związku z tym, że nie została zgłoszona żadna poprawka, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, Państwa radnych o oddawanie głosów. Przypominam, że obecnie przystępujemy do głosowania projektu uchwały nr 514/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sprawie rejonu ulicy Chrzanowskiej w Poznaniu. Bardzo proszę. Wszyscy radni obecnie w sali głos oddali, jak rozumiem. Zamykam tablicę do głosowania. 29 osób za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Bardzo dziękuję. Projekt uchwały 516/08 dotyczy również sporządzenia planu miejscowego dla spławia rejonu ulicy Dobre Pole w Poznaniu. 516. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, Państwa radnych, oddawanie głosów. O tablicy do głosowania bardzo poproszę. Rozumiem, że wszyscy obecnie na sali głos oddali. Zamykamy tablicę do głosowania. 28 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Bardzo dziękuję. I projekt uchwały nr 517/08 w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego w spławie rejonu ulicy Ostrowskiej w Poznaniu. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. Państwa radnych, bardzo proszę o oddawanie głosów. Rozumiem, że wszyscy obecnie na sali głos oddali. Zamykam głosowanie. 29 osób za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Przystępujemy do realizacji punktu 13. Projekt uchwały nr 518/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Kotowo w Poznaniu. Bardzo proszę ponownie Pani Dyrektor Janusz.
Teren, dla którego przygotowany jest projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, jest tym razem położony w południowo-zachodniej części miasta Poznania, ale również jest to teren, który jest wyznaczony w studium do scaleń i podziałów, czyli teren, dla którego sporządzenie planu jest obowiązkowe. Granice tego terenu to od północy projektowana ulica Nowe Kotowo, od wschodu granica administracyjna miasta Poznania, od południa autostrada i ulica Opłotki, a od zachodu ulica Głogowska. Przez ulicę Głogowską ten obszar graniczy z opracowywanym obecnie projektem planu terenów przeautostradowych Fabianowo-Kotowo. Teren ten jest zagospodarowany w sposób bardzo różnorodny. W tej chwili występuje tam zabudowa mieszkaniowa, zabudowa przemysłowo-usługowa, a także tereny użytkowane rolniczo. Przepływa tutaj również przez ten teren ciek Kotówka, który należy objąć ochroną wraz z otaczającą go zielenią. Dlatego teren ten wymaga uporządkowania, zapisania sposobu zagospodarowania zgodnie ze studium. I dlatego proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Projekt uchwały trafił pod obrady Komisji Polityki Przestrzennej, która 9 głosami za jednomyślnie projekt uchwały przyjęła. Pan Przewodniczący chyba ponownie nie chce zabrać głosu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś w imieniu klubów chciałby zabrać głos? Nie w imieniu klubów. W takim razie otwieram debatę indywidualną. Bardzo proszę, pan radny Wojciech Wośkowiak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie. Ja mam tylko jedno pytanie, ponieważ w tej chwili prowadzone są na szeroką skalę konsultacje związane z tymi planami zagospodarowania przestrzennego. Korzystając tu z obecności pani dyrektor, chciałbym się spytać, jakie jest zainteresowanie tych społeczności lokalnych w udziałem w tych konsultacjach i na ile głos tych społeczności lokalnych jest brany przez państwa pod uwagę przy przystępowaniu do planu. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pani dyrektor Janus, bardzo proszę.
Generalnie można powiedzieć, że zainteresowanie tymi konsultacjami jest bardzo duże. Oczywiście w zależności od tematu, planu, czasami to są tłumy ludzi, czasami jest to kilkadziesiąt osób. Natomiast przede wszystkim mamy tutaj bezpośredni kontakt z mieszkańcami mieszkańcami danego obszaru, zainteresowanymi bezpośrednio tym, co się będzie działo na terenie, na którym mieszkają. Uwagi są dla nas bardzo istotne, dlatego że po raz pierwszy spotykamy się z mieszkańcami właśnie po sesji uchwalającej o przystąpieniu i w tym momencie mieszkańcy są poinformowani przede wszystkim bardzo dobrze, co mogą zrobić, że mogą złożyć wniosek i takie wnioski składają. Liczba wpływających wniosków wzrosła bardzo, bardzo znacznie. Natomiast drugi raz spotykamy się przed procedurą i wtedy również możemy się po prostu dowiedzieć jeszcze przed rozpoczęciem formalnej procedury, co jeszcze można by zmienić.
Bardzo dziękuję. Nie widzę innych zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do czytania drugiego, ani że nie została złożona żadna poprawka. Przystępujemy, Szanowni Państwo, do głosowania. Głosujemy projekt uchwały nr 518 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Kotowo w Poznaniu. Bardzo proszę Państwa radnych o oddawanie głosu. Myślę, że wszyscy Państwo radni obecnie na sali głos oddali. Zamykam głosowanie. Zamykamy głosowanie. 28 osób za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Bardzo dziękuję. Panią dyrektor Janus poproszę dlatego jeszcze o pozostanie, dlatego że przed nami jeszcze 5-6 projektów uchwał związanych z planami miejscowymi. Obecnie przystępujemy do realizacji punktu 14, projekt uchwał nr 519/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Łysogórskiej w Poznaniu. Bardzo proszę.
Jest to również teren, dla którego w studium jest wyznaczony obszar do przeprowadzenia scaleń i podziałów. Teren ograniczony ulicami Czernichowską, Starołęcką, od północy autostradą, a od wschodu ulicą Ożarowską. Również dla tego terenu wpływały wnioski o sporządzenie planu miejscowego i przekształcenie gruntów rolnych, które de facto w większości na tym terenie są, na grunty przeznaczone pod usługi czy bazy i składy. Zamierzenia te zgodne są ze studium. W związku z tym jest prośba, aby Wysoka Rada przyjęła tą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania tego planu miejscowego.
Dziękuję. Bardzo dziękuję. Komisja Polityki Przestrzennej zajmująca się projektem uchwały 10 głosami za jednomyślnie projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Pan Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej ponownie nie chce zabrać głosu. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Też zgłoszeń nie widzę. W takim razie przechodzimy do czytania drugiego. W związku z tym, że nie została złożona żadna poprawka, przystępujemy do głosowania. Szanowni Państwo, bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania Państwa radnych o głosowanie nad projektem uchwały 519/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Łysogórskiej w Poznaniu. Jak rozumiem, wszyscy Państwo radni obecnie na sali głos oddali. Zamykam głosowanie. 27 osób za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Realizujemy punkt 15. Projekt uchwały nr 539/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Świętego Wawrzyńca i Polskiej w Poznaniu. Pani dyrektor Janus, ponownie bardzo proszę.
Obszar, o którym teraz będę mówiła, jest położony w zachodniej części Poznania, na Jeżycach. Jest to teren, dla którego w tej chwili obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Świętego Wawrzyńca, tak plan ten się nazywa. Na ten obszar wpłynął wniosek o zmianę tego planu lub o sporządzenie nowego planu na tym obszarze. Wniosek dotyczy tego terenu, który na slajdzie jest zaznaczony na czerwono. W planie jest to teren przeznaczony pod konkretnie związane to jest usługi związane z samochodami, z motoryzacją. Natomiast wnioskodawca chciałby na tym terenie postawić hotel. Miejsce jest jak najbardziej do tego odpowiednie. Po przeprowadzonych analizach wnioski są takie, że plan ten należałoby zmienić, właśnie umożliwić szerszy zakres wprowadzenia tutaj usług, również inne gabaryty zabudowy. Plan, który obowiązuje, był sporządzany według jeszcze poprzedniej ustawy, w związku z tym również zapisy tego planu już się zdezaktualizowały i wskazane byłoby, aby plan ten sporządzić już według nowych zasad i z szerszym zakresem możliwości zagospodarowania tego terenu. Dlatego proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Projekt uchwały 539/08 został zaopiniowany pozytywnie 10 głosami za, jednomyślnie przez Komisję Polityki Przestrzennej. Pan Przewodniczący Kręglewski ponownie głosu nie chce zabrać. W takim razie, czy w imieniu klubu chciałby ktoś zabrać głos? Nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Zgłoszeń nie widzę. W takim razie przechodzimy do drugiego czytania. W związku z tym, że nie została złożona żadna poprawka, przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy. A Państwa Radnych do głosowania nad projektem uchwały 539/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w rejonie ulicy Świętego Wawrzyńca i Polskiej w Poznaniu. Bardzo proszę. Rozumiem, że wszyscy obecni na sali głos oddali. Zamykam głosowanie. 28 głosów osób za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. W tym momencie przystępujemy do realizacji projektu 16, projektu uchwały nr 543/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Kwiatowe część A w Poznaniu. A w związku z tym, że w punkcie 17 mamy projekt uchwały 544 w sprawie przystąpienia do planu miejscowego osiedle Kwiatowe część B, bardzo proszę Panią Dyrektor Janus o łączną prezentację dwóch projektów uchwał. Bardzo proszę.
Przedstawię te dwa projekty uchwał, ponieważ stanowią one jedną całość przestrzenną. Natomiast chciałam tylko powiedzieć, że prezentację mamy po prostu osobno dla każdego planu. W związku z tym tutaj koleżanka będzie próbowała nadążyć za tym, co ja mówię. Ja będę mówiła o obydwóch projektach razem. Propozycja przystąpienia do sporządzania takich planów miejscowych wypłynęła od Rady Osiedla Kwiatowego z prośbą o uporządkowanie, zagospodarowanie tych terenów, które są w ich gestii. Obszar podzielono na dwie części, ponieważ są to zupełnie inaczej zagospodarowane, mające zupełnie inne problemy przestrzenne części tego osiedla. Część A jest to część, która ma powierzchnię 73 hektarów. Położona jest na południu miasta Poznania. Jest to teren niezagospodarowany, który od południa graniczy z gminą Komorniki, od zachodu z gminą Dopiewo, a od północnego wschodu z zabudową osiedla Pewiska. Teren ten w większości jest terenem miasta Poznania. W studium przewidziany jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz dopuszczone są usługi na tym terenie. Tutaj ma to związek przede wszystkim z tym, że bezpośrednio z tym terenem graniczy trasa kolejowa, która stanowiłaby uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej. Gminy sąsiednie na tych terenach, na stykach, również zamierzają, a nawet już zaczęły realizować zabudowę mieszkaniową oraz zabudowę usługową. Zamierzenia projektowe są zgodne ze studium, dlatego prosiłabym Wysoką Radę o przyjęcie tego planu. Natomiast obszar B jest to obszar bezpośrednio sąsiadujący po stronie północno-wschodniej. Teren już częściowo zagospodarowany. Jest to teren na południe od ulic Szarotkowej, Piwoniowej i Twardogórskiej aż do Doliny Strumienia Plewianka. Strumień Plewianka dzieli te dwa obszary na te właśnie części. Teren ten jest zagospodarowany, natomiast w sposób przypadkowy, chaotyczny, nie ma wykształconych tam odpowiednich dróg i dlatego wymaga uporządkowania oraz określenia przeznaczenia terenu, możliwości zagospodarowania, gabarytów zabudowy. I dlatego również proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Projektem uchwały jednym i drugim zajmowała się Komisja Polityki Przestrzennej. W obu wypadkach jednomyślnie w pierwszym wypadku 10 głosami za, w drugim 11 głosami za. Projekt został zaopiniowany pozytywnie. Czy pan przewodniczący Kędzierski chciałby zabrać głos? Dziękuję, nie. W takim razie czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Nie widzę zgłoszeń. W takim razie przechodzimy do czytania drugiego. A że nie zostały złożone żadne poprawki, w takim razie przystępujemy do głosowania projektu uchwały 543/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Kwiatowe część A w Poznaniu. Bardzo proszę państwa radnych o oddawanie głosów. Rozumiem, że wszyscy obecni na sali głos oddali. Zamykam głosowanie. 29 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Bardzo dziękuję. I przystępujemy do głosowania projektu 544/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Kwiatowe, część B w Poznaniu. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a państwa radnych oddawanie głosów. Wszyscy państwo radni obecnie sali głos oddali. Zamykam głosowanie. 28 osób za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Bardzo państwu dziękuję. Przystępujemy do realizacji punktu 18. Projekt uchwały nr 550/08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich, część B. Bardzo proszę pani dyrektor Janusz.
Projekt uchwały dotyczy już uchwalenia planu miejscowego. Do sporządzania planu miejscowego dla terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania w 2005 roku. Część A, czyli znaczna większość tego terenu, została uchwalona w 2006 roku. Część B została wyłączona z opracowywania tego planu, ponieważ obowiązywało studium z 1999 roku i na tej części B już istniejące zainwestowanie targowe było sprzeczne ze studium, w związku z tym nie można było planu procedować zgodnie ze studium. Po uchwaleniu zmiany studium przystąpiono do opracowywania i procedowania tej części B. Projekt podlegał kolejno opiniowaniu i uzgadnianiu oraz był wyłożony do publicznego wglądu na przełomie czerwca i lipca tego roku. Nie wpłynęła do tego projektu żadna uwaga, w związku z tym prezydent nie rozstrzygał uwag i również do uchwały nie dołączono załącznika stanowiącego rozstrzygnięcie Rady Miasta o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, no ponieważ takich uwag nie ma. Projekt planu był opracowywany na wniosek Międzynarodowych Targów Poznańskich. Targi Poznańskie są właściwie jedynym właścicielem tutaj tego terenu. Oczywiście uchwalenie takiego projektu planu dla tego obszaru, to jest naprawdę bardzo niewielki obszar, umożliwi zmianę również funkcji na tym terenie, wzbogacenie ich o usługi kultury czy nawet usługi sportu oraz umożliwi przebudowę, rozbudowę tego obiektu, właściwie jednego, którym na tym terenie jest, oraz wejścia do targów, a także spowoduje, zapisy są również takie, które w sposób kategoryczny chronią istniejącą jeszcze na tym terenie zieleń. Projekt ten jest zgodny z obowiązującym studium i w związku z tym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Polityki Przestrzennej, która 11 głosami za, jednomyślnie projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Czy pan przewodniczący komisji chciałby coś dodać? Dziękuję, nie. Czy ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Zgłoszeń nie widzę. W takim razie przechodzimy do czytania drugiego. A w związku z tym, że nie została złożona żadna poprawka, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania państwa radnych o głosowanie nad projektem uchwały nr 550/08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich, część B. Bardzo proszę. Wszyscy państwo radni obecnie na sali głos oddali. Zamykam głosowanie. 28 osób za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Bardzo proszę o odnotowanie, że pan radny Przemysław Oligowski był na sali w czasie głosowania. Szanowni państwo, mamy godzinę 11:20. Ogłaszam przerwę do godziny 11:50 i zapraszam na... Przepraszam, tak? Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Maciej Przybylak. Bardzo proszę, pan radny Przybylak się zgłosił. To może kwestię formalną po przerwie ogłosimy, tak? Po przerwie, tak? Po przerwie. Dobrze. Do 11:50 ogłaszam przerwę. Dziękuję bardzo.
Z mikrofonu, tak? Już jest? O, bardzo przepraszam za perturbację. Szanowni państwo, dzisiaj nastąpiło pewne wydarzenie, które myślę nie przynosi chluby Radzie Miasta. Spotkaliśmy się o godzinie 9:40. Raptem obradujemy niecałe 2 godziny. I myślę, drodzy państwo, że ogłaszanie w tej chwili przerwy, patrzą na to mieszkańcy Poznania, patrzą na to media. Jeżeli my po 1,5 godziny pracy jesteśmy już tak zmęczeni, że musimy ogłaszać przerwę, a sesję wznawiamy o godzinie 9:40, ja myślę, że ci państwo, którzy się spóźnili, szczególnie po jednej stronie sali, śniadanie już zdążyli zjeść do godziny 9:40, więc myślę, że jest pewnym nietaktem w tej chwili ogłaszanie przerwy i niekontynuowanie naszego porządku obrad, bo jeżeli będziemy tak pracować i tak procedować, no to myślę, że wyborcy nas ocenią. W związku z tym zgłaszam formalny wniosek o kontynuowanie obrad. Raptem mamy tych punktów już niewiele. A myślę, że przerwy możemy ogłaszać w momencie, kiedy będziemy pracować rzetelnie i będziemy wznawiać sesję Rady Miasta i również komisji, jak się dzisiaj okazało, w terminach i w godzinach, o których wznawiać powinniśmy. W związku z tym zgłaszam formalny wniosek o kontynuowanie obrad.
Dobrze, w takim razie pojawił się wniosek formalny za. Czy jest głos przeciwny? Pani radna Lidia Dziudziak jest przeciwna, bardzo proszę. Tak, tak. Ale bardzo bym prosił, żeby się zgłosiła pani radna Lidia Dziudziak, a nie pan radny Wojciech Kręglewski. Bardzo proszę pani radna.
Panie przewodniczący, no nie dajmy się zwariować. Ja rozumiem, że nie zrobimy przerwy obiadowej, bo to będzie bez sensu. Ale w tej chwili no, chociażby przerwa higieniczna musi być. Ja tu siedzę od 9:00 i jestem zbulwersowana, że tutaj ludzie przyszli na 10:00 czy na 11:00. I ja mam przez nich nadal siedzieć, ja poproszę przerwę higieniczną.
Dobrze, w takim razie był głos za, głos przeciwny. Sami państwo, poddaję pod głosowanie wniosek formalny pana radnego Macieja Przybylaka o to, czy ogłaszamy w tej chwili przerwę, czy nie. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy. Powiedziałem, był głos za, był głos przeciw. Innych głosów nie dopuszczam. Proszę. Bardzo proszę, pan radny Wojciech Kręglewski.
Ja mam wniosek, żeby przynajmniej dokończyć wszystkie projekty uchwał dotyczące planowania przestrzennego.
Już się właśnie to zrobiło.
Proszę?
Już właśnie, gdyby pan radny śledził porządek obrad, ale jeszcze zakończyliśmy obrady związane...
Nie, chwileczkę, jeszcze Kotowo zostało.
Proszę?
Przepraszam, jeszcze zostało osiedle Kwiatowe, tak?
Zostało właśnie przez to uchwalone. Powtarzam i przypominam państwu radnym obecnym na sali, ale trochę nieśledzących obrad, że wszystkie plany miejscowe zostały dzisiaj uchwalone, przystąpienie do głosowania, więc serię głosowań nad planami miejscowymi myśmy dzisiaj zakończyli. Przystępujemy do głosowania z wnioskiem formalnym pana radnego Przybylaka o tym, czy ogłaszamy przerwę, czy nie w tej chwili. Bardzo proszę państwa radnych o głosowanie nad wnioskiem. Pan radny Przybylak zaproponował sprzeciw wobec przerwy, więc wszyscy ci, którzy wniosek pana radnego poprą, będą za kontynuowaniem obrad. Wszyscy ci, którzy głosowali przeciwko temu wnioskowi, będą za przerwą. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zachowanie powagi. Bardzo proszę o zachowanie powagi, bo naprawdę zaczynamy sobie robić żarty. Na początku grupa radnych się spóźnia o 40 minut i nie możemy ogłosić przerwy, a teraz zaczyna się bardzo niepoważna dyskusja na temat przerwy. Ostatni raz powtarzam i w takim razie proszę o anulowanie tego głosowania. Powtarzam, pan radny Przybylak ogłosił wniosek, żeby kontynuować obrady sesji bez przerwy. Pani radna Lidia Dudziak była temu wnioskowi przeciwna. Więc w tej chwili przystępujemy do głosowania nad wnioskiem formalnym pana radnego Przybylaka. I przypominam, że poparcie tego wniosku oznacza pracę na sesji bez przerwy, a sprzeciw wobec pana wniosku pana radnego Przybylaka oznacza chęć przerwy. Bardzo proszę. Bardzo proszę o głosowanie. Wszyscy obecnie w sali Państwa zagłosowali. Zamykam głosowanie. 8 głosów za, 12 przeciwnych, 5 osób się wstrzymało, 2 osoby nie głosowały. Mamy godzinę 11:25. Do godziny 11:55 ogłaszam przerwę.